wszystko na temat tarczy antykryzysowej. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju S.A.
Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Minęła godzina 10.30, czas na rozmowę o tarczy antykryzysowej. Ryszard Scharfenberg, socjolog, politolog, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, jest gościem. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, jestem też przewodniczącym Rady Wykonawczej Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu.
Między innymi, ale gdybym miał wymieniać wszystkie funkcje pana profesora, to kwadransa mogłoby nam nie starczyć, a tyle mamy na rozmowę, a musimy także inne kwestie poruszyć. Kwestie osób, które do tej pory zdaje się nie były w działaniach rządu ujęte, czyli osób, które trafiają na bezrobocie, a wiemy, że to już są dziesiątki tysięcy osób, być może będzie więcej. Do tej pory w zasadzie rząd nie proponował tym osobom żadnego dodatkowego wsparcia. To ma się zmienić, zanim do tego, co miałoby się zmienić, przejdziemy, to może opiszmy stan faktyczny, jak teraz wygląda sytuacja osób, które są zwalniane z wyniku kryzysu koronawirusowego.
Sporo zmieniło w sytuacji osób bezrobotnych podwyższenie, radykalne podwyższenie płacy minimalnej w tym roku. Ponieważ bez podwyżek zasiłków dla bezrobotnych ich relacja do dużo wyższej płacy minimalnej jest obecnie jeszcze gorsza i wynosi, jakbyśmy średnią z tych wszystkich zasiłków, bo tam są obniżone, podwyższone, to wynosi około 30% płacy minimalnej brutto. Według standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy to powinno być minimum 50% płacy minimalnej i to powinno być obecnie 1300 zł brutto.
To jest jeden problem, ale drugi jest chyba znacznie bardziej palący, że nawet obecnie to jest znikomy procent osób, które nie pracują, a mają możliwość, mają prawną możliwość pobierania zasiłku dla bezrobotnych.
Tak, ze względu na to, że on jest wypłacany dość krótko, zasadniczo przez 6 miesięcy, to oznacza, że jeżeli osoba jest dłużej bezrobotna, to traci prawo do tego zasiłku dla bezrobotnych i wtedy jedyne, co jej przysługuje, jeśli chodzi o świadczenia pieniężne dla bezrobotnych, to świadczenie z pomocy społecznej, ale wtedy musi być ta osoba uboga, czyli na przykład dla jednoosobowego gospodarstwa domowego musiałaby mieć dochód mniejszy niż 701 zł, więc te kryteria z pomocy społecznej są tutaj dość surowe. Trzeba przyjąć pracownika socjalnego w domu, przeprowadzał taki obszerny wywiad, w którym pytał różne rzeczy z naszego życia. Więc mamy do czynienia z sytuacją, a poza tym ten zasiłek dla bezrobotnych ubogich to jest jeszcze niższy, bo maksymalnie on może wynieść dla samodzielnie gospodarującego 418 zł, co jest kwotą niepodwyższaną od 2004 roku, co dla mnie jest skandalem bardzo dużym.
Do tej pory nie był to temat palący, no bo dynamika bezrobocia była malejąca w niektórych, a nawet w większości miast polskich w zasadzie bezrobocie spadło do poziomu naturalnego, stąd i politycy nie bardzo się kwapili, aby ten temat podnosić. Teraz sytuacja się zmieni. Czy my wiemy, o ile może się zmienić, jaka będzie dynamika przyrostu osób, które będą na bezrobocie trafiać?
Tu sytuacja jest na razie trudna do przewidzenia, ze względu na to, że nasz rynek pracy jest super elastyczny, a to oznacza, że firmy mają ludzi na etatach, ale ci ludzie na etatach to jest najważniejsi ludzie dla firm, natomiast cała reszta ludzi to albo są umowy cywilnoprawne, albo jednoosobowe działalności gospodarcze. I wówczas, jeżeli tak widzimy rynek pracy, no to firmy w ostateczności będą zwalniać tych pracowników, którzy są dla nich kluczowi, a jeżeli to oni są przede wszystkim na etatach, no więc oni zostaną zwolnieni na końcu. Ci cywilnoprawni, na umowach cywilnoprawnych i jednoosobowe działalności gospodarcze, no to oni, o nich w tarczy zadbano, o jednoosobowych działalnościach gospodarczych, to możemy pomówić, bo tam ten pakiet to jest około 20 tysięcy na 3 miesiące można uzyskać.
Bo to jest szereg ulg, to jest i zwolnienie z opłaty ZUS-u i innych świadczeń społecznych, ale także kredyty, także dopłaty do pensji. Tutaj ta grupa, jak rozumiem, jest w miarę zabezpieczona na czas kryzysu.
Tak. I można z tego wywnioskować, że wówczas no, ci, którzy są na umowach cywilnoprawnych i na jednoosobowych działalnościach gospodarczych, oni i tak mieliby dużo gorszy dostęp do zasiłków dla bezrobotnych, więc jest tu pewne uzasadnienie. Natomiast jeżeli firmy będą, teraz wchodzi tarcza finansowa, więc firmy mogły czekać, co się wydarzy. No część mogła niekoniecznie długo czekać, ale no można przypuszczać, że te firmy ze zwolnieniami tych z pracowników etatowych mogły tutaj wyczekiwać na pomoc od państwa i w związku z nią również te zwolnienia mogą mieć niższą skalę niż to byłoby, gdybyśmy mieli taki system jak w Stanach, że tam po tygodniu już było 3 miliony więcej bezrobotnych, a po miesiącu chyba jakieś 6 czy 10 milionów. A druga kwestia jest taka, że część tych osób, które są zwolnione, no, mają wypowiedzenia miesięczne. One płyną od miesiąca, czyli załóżmy, że w połowie marca zostali zwolnieni, no to jeszcze w kwietniu, jeżeli to wypowiedzenie ma miesiąc, cały kwiecień są na wypowiedzeniu. Więc oni dopiero będą wchodzili w orbitę urzędów pracy w maju, w czerwcu. I w związku z tym też trzeba brać pod uwagę tą kwestię, kiedy przyrośnie liczba osób bezrobotnych i zgłaszających się do urzędów pracy. No jeszcze chciałbym podkreślić, że część tych pracowników marginalnych dla firm, no to są Ukraińcy, czyli oni w ogóle nie wchodzą, załóżmy, że to było 2 miliony pracowników na naszym rynku pracy, super elastycznym rynku pracy. No i ci elastyczni pracownicy, oni no mogą być zwolnieni i muszą wrócić do swojego kraju, nie mają prawa do zasiłków dla bezrobotnych w Polsce. Jak już, no to może na Ukrainie coś otrzymają. Więc to również wpływa na to, że to bezrobocie w Polsce może nie reagować tak jak tak gwałtownym przyrostem do tej pory.
Mimo tego przyrost na pewno będzie odczuwalny i zauważalny. Różni ekonomiści, różne instytucje pokazują, że to może być 10%, być może więcej.
Tak, no i wtedy będzie to oznaczało około dodatkowe 2 miliony bezrobotnych rejestrowanych w urzędach pracy i oni się zgłoszą po te zasiłki i oni też rozczarują się, jeżeli mają jakieś oczekiwania, ponieważ w stosunku do, tu mówiliśmy o stosunku do płacy minimalnej, ale jak to odniesiemy do płacy średniej, tam 5500 w marcu bodajże było, no to te zasiłki po prostu, nasz poziom życia, jak zarabialiśmy średnią, krajową, spada tak gwałtownie, że no, poziom desperacji i frustracji będzie duży.
Tutaj wkracza rząd. Wydaje się, że zauważono tą dysproporcję, że można przyjąć, że tym, którzy pracują, się pomaga poprzez ich firmy, które ich zatrudniają, że tym, którzy stali wypchnięci na jednoosobową działalność gospodarczą, także pomoc ta udzielona. Nie ma żadnej pomocy dla tych, którzy zostaną z pracy zwolnieni 1 maja, święto pracy zresztą. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział dwa pakiety pomocowe. Po pierwsze, podniesienie zasiłku dla osób bezrobotnych. Po drugie, nowe świadczenie solidarnościowe dla osób, które stracą pracę w wyniku pandemii. Te pomysły, jeżeli byłyby realizowane, dałyby komplementarny, całościowy wymiar rządowej strategii, która by pomagała i firmom od banków, począwszy po tych mniejszych firmach, skończywszy, i osobom na jednoosobowej działalności gospodarczej, i osobom, które stracą zatrudnienie.
Tak, moje pomysły były podobne, czyli wprowadzenie dodatkowego kryzysowego zasiłku dla bezrobotnych czy świadczenia solidarnościowego dla bezrobotnych, jak zwał, tak zwał, i wtedy to był odpowiednik tego świadczenia postojowego, które jest wypłacane tym, którzy są na umowach cywilnoprawnych i jednoosobowych działalnościach gospodarczych. Mogłoby być ono niższe niż te 2080 zł świadczenia postojowego ze względu na to, że no możemy jednak powiedzieć, ale przecież oni mogą dostać, mają wypowiedzenie, mogą dostać też zasiłki dla bezrobotnych, więc to nie musi być tak wysokie jak świadczenie postojowe. No dobrze, no to niech będzie 1500 zł przez 3 miesiące mamy świadczenie kryzysowe, które można łączyć z zasiłkami dla bezrobotnych, albo później dopiero występujemy o zasiłek dla bezrobotnych. Ale te oczywiście drugi krok to jest podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do minimum 50% płacy minimalnej oraz oczywiście rozwiązanie tej kwestii skandalicznego maksymalnego zasiłku okresowego dla ubogich bezrobotnych, 418 zł, to powinno być ostatecznie wyrzucone do kosza, bo mechanizm wyliczania tego zasiłku okresowego dla bezrobotnych to jest różnica pomiędzy dochodem a tym kryterium 701 zł. Przy czym niestety rząd jest taki sprytny, że gwarantowana wypłata tej różnicy to jest 350 zł, więc to też powinno być zmienione i gwarantowane powinno być 100% zasiłku okresowego, a nie tylko 50%.
Panie profesorze, przy telefonie Radia Wnet profesor Ryszard Scharfenberg, politolog, socjolog Uniwersytet Warszawski. Panie profesorze, ale przynajmniej to nie wybiło się w wystąpieniu pana prezydenta, ani potem członkowie rządu, którzy potwierdzali te deklaracje, że trzeba je wprowadzić, że należałoby je wprowadzić. Nie, także nie mówili nic o tym, żeby zmienić zakres przyznawania świadczeń dla bezrobotnych, żeby te świadczenia były, no, żeby te rygory były poluzowane, żeby jednak większa liczba osób trafiających na bezrobocie mogła z nich skorzystać. Nie tylko z tej solidarnościowego dodatku, ale także z normalnego świadczenia dla bezrobotnych.
Tak, to też powinno być uwzględnione, bo na przykład jeżeli ktoś zarabiał mniej niż płaca minimalna i odprowadzał składki mniejsze niż od płacy minimalnej na fundusz pracy, to też mu się nie należy zasiłek dla bezrobotnych. No więc to spokojnie można by wyłączyć. Poza tym można by wyłączyć też kryterium 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy, żeby udostępnić bardziej zasiłek dla bezrobotnych. Więc tu można dyskutować o różnych szczegółach i dziwię się, że rząd do tej pory z takim opóźnieniem o tych szczegółach dyskutuje, ponieważ w wielu krajach innych no od razu pomoc dla bezrobotnych również była na zasadzie takiej kryzysowej, tego świadczenia kryzysowego.
To ostatnie pytanie będzie prowokacyjne, ale ono się pojawia w dyskusjach internetowych Polaków. Po co dawać zasiłki? W Polsce jest praca, tylko część Polaków jest leniwa. Jeżeli damy najpierw 500+, teraz jeszcze zasiłek dla bezrobotnych, a jeszcze nie daj Boże jakaś danina solidarnościowa, to wszyscy próżniacy będą siedzieć na zasiłkach i gospodarka popadnie w ruinę.
Teraz ten argument jest mało przekonujący ze względu na to, że naprawdę ludzie tracą pracę, a nie porzucają ją od tak, bo mogą sobie spokojnie żyć na zasiłkach. Poza tym to spokojnie żyć na zasiłkach, to po pierwsze trzeba mieć dzieci, a po drugie no minimum socjalne dla rodziny 2+2 to jest z czwartego kwartału, o ile dobrze pamiętam, czwartego kwartału 2019 roku, to było 3890 zł. Więc 3890 zł to jest minimum socjalne. Na zasiłek rodzinny na dwójkę dzieci podstawowe to było 219 zł plus 1000 zł na tą dwójkę dzieci, no to mamy 1219 zł. No to jak za 1219 zł mają przeżyć te cztery osoby na zasiłkach? No, bo bardzo im daleko do minimum socjalnego, które jest takim podstawowym, no czymś, co jest właśnie, nazywa się minimum dlatego, że wystarcza tylko na minimalne zaspokojenie potrzeb. Więc tutaj ja oczywiście jestem bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o ten argument, że ludzie porzucają pracę, żeby żyć na zasiłkach, bo widzimy, że zasiłki w Polsce bezrobotnych, dla osób, dla tych osób, które są ubogimi bezrobotnymi, są skrajnie niskie albo bardzo niskie, a te zasiłki rodzinne, które wprowadzono, no to wcześniej były tylko zasiłki rodzinne 219 zł na dwójkę dzieci, obecnie nawet. No i teraz mamy jeszcze dodatkowe świadczenie wychowawcze 1000 zł, ale to nie są takie kwoty, żeby ludzie mogli z nich żyć.
Ale te propozycje, które teraz daje rząd, to jest coś ekstra? Czy jak to nas będzie plasować w średniej europejskiej? Czy teraz będziemy krezusami, będziemy przodować pod względem zabezpieczenia socjalnego i społecznego osób trafiających na bezrobocie, czy nie? Jak to będzie wyglądać na tle Unii Europejskiej?
A nie sądzę, żeby to było, żebyśmy, tak jak w przypadku świadczenia wychowawczego, no to nam w stosunku do PKB wydajemy bardzo dużo w porównaniu z innymi krajami na świadczenia rodzinne. Natomiast jeżeli chodzi o zasiłki dla bezrobotnych, no to tak jak wspomniałem, one nawet nie spełniają standardów, które zostały ustalone w latach 50. przez Międzynarodową Organizację Pracy. W wielu krajach te standardy są spełniane i te świadczenia dla bezrobotnych są, mają charakter ubezpieczeniowy. Czyli nie jest tak, że dostaje jakąś kwotę ustaloną przez rząd, tylko dostaje określony procent mojego wynagrodzenia. Czyli jak zarabiałem średnią krajową, no to dostaję na przykład 70% tej średniej krajowej jako zasiłek dla bezrobotnych. A u nas to jest kwotowo ustalane i w dodatku te kwoty nie są waloryzowane i to jest no, na tle innych krajów rozwiniętych, z rozwiniętym zabezpieczeniem społecznym dla bezrobotnych i standardów międzynarodowych, to jest... Jesteśmy daleko w tyle.
Powiedział Ryszard Schanferberg, politolog, socjolog, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Minęła godzina 10:45. Oddaję głos do studia w gmachu Posty.
Wszystko na temat tarczy antykryzysowej. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju S.A.